Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, to jest, nie wiem, trzeci czy czwarty? Czwarty mój ten, mój, moje podejście do tego nieszczęsnego raportu, no bo to jest nieszczęsny raport Zespołu Analiz Makroekonomicznych PKO BP, czy chiński smog wywoła globalny pożar. To jest tak nędzny artykuł, że aż strach, czy przede wszystkim nędzny, dlatego że jest motywowany politycznie, ale i sposób prezentacji jest w moim odczuciu straszliwy, bardzo nędzny. Wiecie Państwo, ja niestety nie mogę przytaczać z tego raportu poszczególnych elementów, dlatego mogę tylko je omówić. Na przykład sposób przedstawiania kursu juana na jednym z wykresów jest po prostu żałosny. A wykres numer 13. Ja zachęcam jednak Państwa, żebyście, czy ci, którzy oczywiście mają pojęcie o tym, co czytają i co widzą, zachęcam tych Państwa do przyglądania się temu. I na przykład wykres numer 13 jest tak zrobiony tak propagandowo, że właściwie gorzej być nie może. Otóż wykres numer 13 kursu juana, tak się nazywa. Wybrano, proszę Państwa, okres od 10 do 19 stycznia. Nie wiem dlaczego. Przypuszczam, że stosunkowo duże były wahania w tym okresie. Od 10 do 19 stycznia to raz. A dwa, nie zrobiono tego w uczciwy sposób, czyli oś rzędnych nie jest od 0 do powiedzmy 7, tylko zrobione od 6 do 7. I na tym wykresie, w takim układzie, od razu widać olbrzymie różnice. A te olbrzymie różnice to jest wahanie między 6 i 1. A nie, przepraszam. Teraz się zorientowałem. To jest styczeń 10 roku do styczeń 19 roku. Przepraszam, styczeń 10 roku do styczeń 19 roku, czyli ostatnie 9 lat. I właśnie, jak powiedziałem, jest wahanie od 6, w obszarze tylko 6, 7. Znaczy oś rzędnych jest między 6 i 7, nie od zera. To od razu pokazuje, znaczy taki wybór obszaru wahań jest, rzeczywistego obszaru wahań, jest, pokazuje olbrzymie wahania. Natomiast gdyby to było od zera, to zupełnie inaczej, to znaczy to była zupełnie inna, to była zupełnie inna bajka. No ale wiecie Państwo, tu chodziło o pokazanie, jak niestabilny jest kurs juana. Dobrze, proszę Państwa, więc dobrze, to był tylko przykład tego, jak to jest propagandowo rozgrywane. Punkt trzeci tego raportu, dlaczego Chiny są podatne na kryzys. Boom gospodarczy trwający w ostatnich latach w gospodarkach wschodzących dostarczył na nowo popytu na chińskie towary eksportowe. Pozwoliło to na stabilizację dynamiki PKB oraz dywersyfikację geograficzną kierunków chińskiego eksportu. Nie rozumiem, znaczy o ile stabilizację dynamiki PKB, to tak, to prawda, ale dywersyfikacja geograficzna kierunków chińskiego eksportu, przecież to można robić zawsze. To można zrobić zawsze, przy każdej okazji. Nawet kiedy ten popyt na chińskie towary nie jest wcale taki duży. Teraz kolejne zdanie. Wzrost procentowy w USA oraz umocnienie Już dalej doprowadziły jednak do hamowania napływu finansowania do gospodarek wschodzących oraz przyczyniły się do pogorszenia nastawienia globalnych inwestorów portfelowych. No ale to wszystko prawda, tylko że to nie ma nic wspólnego ze zwykłym człowiekiem z Nigerii, który na przykład chciałby coś sobie kupić, radio chińskie. Zupełnie nic nie ma nic wspólnego. No ale, wiecie Państwo, zakończyło to, cytuję, trwające w gospodarkach wschodzących boomy kredytowe, przekładające się na spadek popytu na chińskie towary. Znaczy tutaj w tym zdaniu sugeruje się, że kredyty zaciągane przez te gospodarki wschodzące były wydawane na import chińskich towarów konsumpcyjnych, co jest oczywiście jakąś bzdurą, kretyństwem, bo kredyty na przykład udzielane przez Chiny w różnych gospodarkach wschodzących są udzielane, to są kredyty inwestycyjne, a nie konsumpcyjne, więc kredyty konsumpcyjne najczęściej realizują osoby fizyczne, a nie gospodarki, a już na pewno nie firmy. No ale wiecie Państwo, trzeba, bzdury trzeba pisać. Równolegle, cytuję, równolegle USA zaczęły zaostrzać politykę handlową wobec Chin, wprowadzając, począwszy od czerwca 2018 roku, duży zestaw barier celnych, najpierw na towary i surowce przemysłowe, a później od września 2018 także na towary konsumpcyjne. Proszę Państwa, więc jak tu, znaczy ja myślę sobie, że ci propagandyści z tego zespołu analiz musieli dobrze kombinować, jak tu napisać, że Stany Zjednoczone rozpoczęły wojnę celną. No to jako żeby nie użyć określenia wojny celnej, więc równolegle USA zaczęły zaostrzać politykę handlową wobec Chin. Prawda? Wprowadzając duży zestaw barier celnych. Jak to ładnie brzmi, prawda? Zupełnie tak przyzwoicie. Jak się mówi o wojnie handlowej, no to czy wojnie celnej, no to jest takie nieładne, niegrzeczne, nie na tym poziomie, prawda? No, w odpowiedzi Chiny wprowadziły cła m.in. na amerykańskie produkty rolne, a później także samochody, osobowe motocykle oraz samoloty, komputery i tekstylia. Pozycja obu stron jest jednak nierówna, ponieważ Chiny w 2017 roku eksportowały do USA towary za 505 miliardów złotych, podczas gdy w tym samym czasie sprowadziły stamtąd produkty za 130 miliardów. Czy nie złotych, tylko US dollars oczywiście. A w tym samym czasie sprowadziły stamtąd produkty za 130 miliardów dolarów. No i cytuję dalej, w obliczu ryzyka osłabienia wzrostu gospodarczego na skutek nowej polityki handlowej USA, nowa polityka handlowa, to, że się ona nazywa wojną celną, to Chiny od drugiego kwartału 2018 roku poluzowały politykę pieniężną i zwiększyły dostęp do kredytu oraz osłabiły juana. Wykresy 6.13.14, aby w ten sposób, aby w ten sposób wspomóc sektor eksportowy. Poluzowanie dostępu do kredytu przywróciło obawy o stabilność chińskiego sektora finansowego, ponieważ to właśnie tam kryją się główne źródła ryzyka dla przyszłego wzrostu gospodarczego. Proszę Państwa, no dobrze, zacytuję to do końca. Jednocześnie jednak pozwala ona, ta nowa polityka handlowa, nie, polityka pieniężna, przepraszam. Jednocześnie jednak pozwala ona na przynajmniej tymczasową stabilizację tempa wzrostu popytu wewnętrznego, co oznacza, że po spowolnieniu z przełomu 18-19 skutek zacieśnienia polityki monetarnej rok wcześniej, drugi kwartał 19 może przynieść umiarkowaną poprawę aktywności gospodarczej, zakładając normalizację relacji handlowych z USA, porównując wykresy 14-32. Proszę Państwa, tutaj się dopiero w tym momencie zaczyna się makroekonomia. Tu są pewne tezy, które wcale niekoniecznie muszą być prawdziwe, powiedziałbym, wręcz nie są prawdziwe. Ja twierdzę, że nie są prawdziwe. Otóż teza o osłabieniu juana, aby w ten sposób wspomóc sektor eksportowy, jest prawdą, że kiedyś ten mechanizm był wykorzystywany, w Chinach i nie tylko zresztą w Chinach, był powszechnie wykorzystywany. Natomiast w tej chwili myślę, że w obliczu internacjonalizacji, postępującej internacjonalizacji juana, osłabienie RMB byłoby krokiem hamującym internacjonalizację. A w mojej opinii, i myślę, że chyba tak jest w przypadku makroekonomistów chińskich, internacjonalizacja juana jest wprawdzie bardzo dalekosiężnym procesem gospodarczym, natomiast jakby bieżączka ekonomiczna to jest coś właśnie, coś działanie na już, na w tej chwili lub na za chwilę dopiero, ale praktycznie już na 18-19 rok. Więc jest sprzeczność. Gdyby Chiny same osłabiły juana, to wówczas, próbując wspomóc sektor eksportowy, jak tutaj sugerują, to wówczas mielibyśmy do czynienia z sytuacją, w której to działanie byłoby sprzeczne z długofalowym planem Chin dotyczącym internacjonalizacji, umiędzynarodowej. A ja myślę, tak jak powiedziałem przed chwilą, ja myślę, że nic podobnego nie miało miejsca, że osłabienie juana nastąpiło z zewnątrz. To znaczy, proszę nie zapomnieć o tym, że w momencie, gdy stopy procentowe w poprzednim akapicie była mowa o tym, o wzroście stóp procentowych USA, kiedy ma miejsce wzrost stóp procentowych w USA i to tak duży, jak miał miejsce w 2018 roku, kilkustopniowy, i z tak niskiego poziomu, jak to miało miejsce, tak dawno nie miało to miejsca, czyli wzmacnianie stóp procentowych, to spowodowało lawinowy odpływ gotówki z krajów między innymi takich jak Chiny. Z krajów generalnie tam, gdzie sektor finansowy, gdzie zdrosło międzynarodowe, lubi zarabiać pieniądze. Więc to był powrót pieniędzy do Stanów Zjednoczonych i automatycznie osłabienie walut tamtych krajów. Więc tutaj gadanie o tym, że Chiny osłabiają juana, aby wspomóc sektor eksportowy, jest starą śpiewką propagandystów antychińskich, którzy zawsze w ten sposób, od kiedy pamiętam, reagowali na osłabienie juana. A że to robią władze. Nie, bzdura kompletna. Znaczy, kiedyś to być może tak było, natomiast w tej chwili też jest kompletna, absolutna bzdura. W miarę upływu czasu, nie pamiętam, znaczy, trudno mi wyznaczyć cezurę, kiedy władze przestały w ten sposób myśleć o juanie, ale ja myślę, że to miało miejsce jakieś tak gdzieś od 15 roku, chyba tak, już tak w sposób oczywisty dla mnie. Słowem nie, no nie, nie, znaczy właśnie tragiczne w tym opracowaniu jest to, że człowiek się porusza między faktami, wśród faktów, z których na przykład tak jak na przykład osłabienie juana, które to osłabienie, ale są osłabienie, no wystarczy popatrzeć na kurs juana. On się raz wzmacnia, a raz obsuwa, więc no właśnie. A czyli myślę, że również merytorycznie, znaczy ja uważam, że merytorycznie również ta analiza jest słaba, no bo opiera się na przekłamaniach. Dobrze, ja na razie zakończę w tym momencie pastwienie się nad tym tekstem i mam nadzieję, że będę miał, mógł Państwu jeszcze, znajdę w sobie tyle siły, żeby się przedzierać przez gąszcz tych bardzo brzydko pachnących rzeczy. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.